Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Porady pedagoga i psychologa. Tutaj w studio Małgorzata. Wita się z Państwem. Tak jak było zapowiedziane przed chwileczką z ojcem Dariuszem, dzisiaj gościem naszym jest pani doktor Iwona Roszkiewicz, psycholog. Czy się słyszymy, pani doktor?
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie, słyszę, jakkolwiek z pewną trudnością. Mogę prosić troszeczkę głośniej?
Postaram się, dobrze, pani doktor.
Dziękuję, już lepiej.
Tak. Drodzy Państwo, no właśnie, jesteśmy w specyficznej sytuacji, takiej, w której nikt z nas się jeszcze nie znalazł. Jesteśmy w sytuacji trudnej, takiej nieoczekiwanej, prawda? Która wymaga od nas pewnych wyrzeczeń. Dlatego dzisiaj prosiłam panią psycholog, aby zechciała się z nami podzielić tym, co się dzieje wokół nas, jak to rozpoznać, jak to dotknąć, ale jeszcze wcześniej, pani doktor, ja chciałam powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że pani doktor przyjeżdżała tutaj do studia Radia Maryja przez wiele, wiele lat i chciałam za te dotychczasowe audycje bardzo, bardzo mocno podziękować, ale nie tylko pani, także mężowi, panu Jackowi, który wiernie towarzyszył za każdym razem w tych przyjazdach do Torunia. I pozdrawiam serdecznie i panią, i męża.
Dziękuję bardzo.
Teraz no, łączymy się drogą telefoniczną, nie ma innej możliwości, także... Właśnie pani zaproponowała konkretny w związku z tą sytuacją taki temat wiara, rozum i pokój w czasie pandemii. A zatem pani doktor, może taki wstęp, który zechce pani nam przedstawić, teraz wybrzmi z ust pani. Bardzo proszę.
A więc zaczynam od pewnego wprowadzenia, który nie jest wymyślonym niczym nowym. Ja po prostu zestawiłam pewne myśli i to zestawienie wygląda następująco. A więc mamy działanie wirusa. Nie wiadomo dokładnie oczywiście, jakie są mechanizmy tego działania, ale być może jest to rezultat jakiegoś działania człowieka, czyli jakiegoś rozwoju nowych technologii i nie wiadomo... Ta pandemia wynikiem jest wynikiem błędu, być może, ale nie poznamy do końca, przynajmniej w tej chwili, co tu się właściwie dzieje. Na ten temat są dostępne różne analizy, ten wątek jednak zostawiam. Natomiast pozostając w obszarze pandemii, przez chwilę skupię się na pewnych powszechnie znanych reakcjach na sytuację zagrożenia.
No właśnie, bo to mogą być przeróżne sytuacje i każdy z nas reagować będzie troszeczkę inaczej, prawda? U jednych osób może być to straszny lęk, jakaś panika, a u drugich może jakieś takie zdezorientowanie. Ale bardzo proszę panią doktor o wyjaśnienie.
No właśnie, próbując tak jak rzeczywiście lubię to robić, uporządkować pojęcia, które mamy tutaj do dyspozycji, powiedziałabym tak. Że niewątpliwie może nam towarzyszyć strach zwykły, to jest reakcja bezpośrednia, emocjonalna na różne sytuacje. Strach prowadzi do unikania tych sytuacji, o których wiemy, że mogą nam zagrozić. Strach ma pozytywne znaczenie również, więc może być uczuciem tutaj korzystnym, zabezpieczającym. Ale strach wiąże się też z lękiem. Jest to lęk, uczucie bardziej złożone, lęk o siebie, o swoich bliskich, a także lęk związany z pewnymi przewidywaniami. A więc możemy oczekiwać jakichś utrudnień organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, obniżenia standardu życia, utraty pracy, braku środków utrzymania i tak dalej. Wszelkie sytuacje niepewności. Jest to lęk. Radzenie sobie z lękiem to jest inny problem, dlatego że każdy myślący człowiek przeżywa lęk. Jest to problem opanowania naszych myśli w sytuacji lęku. Poza strachem i lękiem może nam towarzyszyć uczucie bezradności, zresztą wynikające z poprzednich reakcji. jest to rodzaj obniżenia nastroju, zwłaszcza w czasie izolacji i zmniejszonej aktywności. Po prostu bezradność to bezradność. Siedzimy i nie wiemy, co zrobić. W takiej sytuacji bardzo przyda się jakiś kontakt z innymi osobami, które zechcą wprowadzić nową nutę, najlepiej taką pocieszającą, czy też nawet rozweselającą w tę naszą sytuację bezradności. No i wreszcie trzeci obszar, który może wystąpić i bardzo byśmy chcieli, żeby tego u nas nie było, zwłaszcza w Polsce nie. Ogólny chaos, ogólna dezorganizacja i panika społeczna. Niestety to może zagrażać w takich sytuacjach i jak widać na razie poza może niepotrzebnym wykupywaniem zbyt wielkich ilości towarów chyba potrafimy jakoś na tym panować, co nas cieszy.
To, co pani doktor...
to byłoby tyle, jeżeli tak. chodzi o reakcję.
To, co pani doktor do tej pory nam przekazała i również kilka rad, no to możemy sobie rzeczywiście poradzić w ten sposób, żeby mieć kontakt z bliskimi czy osobami, z przyjaciółmi, ale poprzez drogę no, telefoniczną, prawda? Bo
oczywiście.
Innej możliwości w tej chwili nie ma. No tak, to są nasze reakcje. A co dalej robić? Oprócz pocieszenia, oprócz zarażania się dobrym słowem i optymizmem, przecież jesteśmy osobami, które, no wiary, tak? Wiary katolickiej. Wierzymy w Pana Jezusa, w jego rozdanie kart, w jego bieg zdarzeń. Jak to wszystko odczytywać, Pani doktor? Bardzo proszę.
No właśnie. Teraz nie wystarczy sam optymizm jako taki. Potrzebne jest coś więcej i to coś więcej to jest właśnie wiara i rozum. Specjalnie używam tutaj słów pięknej encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio i zaczynając od Jana Pawła II powiem to zdanie, które jest po prostu fascynujące. Każdy Polak powinien je umieć na pamięć. Bo Jan Paweł II mówi tak, wiara i rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Unosi się ku kontemplacji prawdy, a więc duch ludzki unosi się, kontempluje, czyli pozostaje w spokoju i kontempluje prawdę, czyli samego Boga. Dlatego, że odczytam jeszcze kawałek, jeszcze jedno zdanie. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. A więc wiara i rozum, czyli przekonanie o tym, że to są dwa niezbędne dla człowieka skrzydła, które w ogóle unoszą go w życiu, można tutaj zestawić z powiedzeniem znowu Jana Pawła II u progu jego pontyfikatu, kiedy powiedział, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi, a więc otwórzcie drzwi prawdzie. No i to od tego zaczynam dalsze rozważania, dlatego że wydaje mi się, że w sytuacji takiej, która jest teraz, którą może zdążymy jeszcze jakoś scharakteryzować dodatkowo, naprawdę jest to droga pewna, najlepsza. Wiara i rozum, która na pewno zmniejszy nasz lęk, zmniejszy, pozwoli nawet zaufać Bogu, czyli tutaj się uśmiecham, będzie naprawdę z wiarą i rozumem jest dobrze.
No pięknie, dziękujemy za ten wstęp i z niecierpliwością słuchamy dalej pani doktor.
Dobrze, no to wobec tego dalej. Dalej jest tak. Wiara bywa darem. Jest to pierwszy dar Ducha Świętego opisywany jako mądrość. Człowiek wiary to jest na pewno człowiek, który jest obnażony tą mądrością, która pozwoli człowiekowi wybrać drogę, tą ku Bogu. A do tego mamy jeszcze rozum, który prawdy poszukuje. I tutaj nie można nie przytoczyć Edyty Stein, która powiedziała: rozum szuka prawdy, a kto szuka Boga, ten szuka prawdy, choćby nawet o tym nie wiedział. A kto szuka prawdy, ten szuka Boga, przepraszam, choćby nawet o tym nie wiedział. A więc nasz rozum zawsze szuka. I teraz ludzie, niektórzy znaleźli, nie mogą powiedzieć, nie wystarczy powiedzieć: o, to świetnie, bo będzie zaraz mowa o pracy, ale chciałam teraz wspomnieć o ludziach, którzy nadal jej szukają. Miejmy nadzieję, że znajdą. Trzeba się za nich oczywiście modlić. Ale też chciałam wspomnieć o ludziach, którzy niestety jeszcze dotąd mogą mieć takie przekonania, że prawdy nie ma, albo ja mam swoją prawdę, nie będę szukał żadnej ogólnej, w ogóle nie ma ogólnej. I to są błędne postawy, które może jeszcze uda nam się w widocznym jakimś zasięgu czasowym po prostu zlikwidować, dlatego że one są niedobre, zakłócają nasze życie i grożą tym, że rzeczywiście dojdzie do tego ostatecznej konfrontacji Ewangelii z antyewangelią, o której Jan Paweł II wspominał, ale na razie też tego wątku nie rozwijam. Chodziłoby o to, żeby rzeczywiście starać się tej prawdy szukać. I teraz, jeżeli mogę dalej od razu...
Tak, bardzo proszę, bardzo proszę.
To dalej jest taka myśl. No i ta prawda prowadzi do pokoju, przynosi pokój. Tutaj ciekawostka. Naprawdę starożytni już wiedzieli o tym, że prawda jest duchem pokoju. I powiedzieli to w ten sposób. Przebywanie w pobliżu prawdy oznacza wypoczynek dla ducha. A więc to już starożytni. A teraz, gdyby korzystać z naszej wiary katolickiej, chrześcijańskiej, to wynotowałam sobie takie zdania, które dzięki przygotowaniu do naszego spotkania wywarły na mnie samą wielki wpływ. Dlatego, że to są zdania o nawróceniu. Nawrócenie to w jakiejś Ewangelii Łukaszowej Chrystus mówił: mówił o konieczności nawrócenia, dlatego że jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy pomrzecie. A więc to jest dramatyczne wezwanie. A teraz inne wezwanie jest takie. Nawrócenie oznacza spokój, a spokój prowadzi do ciszy i ufności. Tu mi trochę ksiądz Chmielewski pomógł w ostatnim wydaniu naszego dziennika, ale to są naprawdę wspaniałe myśli. Nawrócenie przynosi spokój. Spokój to cisza. A w ciszy nabieramy ufności. A dalej mogę powiedzieć, a ta ufność wzmacnia nasze siły, żebyśmy spokojnie przystąpili do działania, które nas obowiązuje w sumieniu. A więc jeszcze raz, najważniejsze w tym nawoływaniu do wiary i rozumu to jest to, aby ostatecznie nastąpiło nawrócenie, które przynosi pokój, pokój ciszy, a cisza ufność. I tu skończyłabym następną myśl, ale mam jeszcze następne.
Działanie, tak? Teraz tak. Pani... tak jak pani przeszła.
Tak. Bo jest teraz taki problem. Prawda na temat bieżącej sytuacji jest niełatwa, ale na pewno warto by tutaj przypomnieć o tajemnicy fatimskiej. Jednak tajemnice fatimskie to nieustanne wzywanie do nawrócenia i informacje o tym, co będzie się działo, jeżeli ludzie się nie nawrócą. A więc jest to wezwanie do pokuty, do troski o duszę i nie tylko o zdrowie fizyczne, o które jak najbardziej należy dbać. Ale chodzi tu też o to, aby podjąć pokutę prosto duszę. I to jest taka nowa myśl o uzdrowieniu w pokucie. Więc może bardzo dobrze się stało, że jesteśmy w domu, mamy więcej czasu i możemy po prostu pokutować w ciszy i uzdrawiać się w ten sposób w kierunku pokoju. A to uzdrawianie to jest osiąganie pokoju serca, pokoju umysłu i pokoju czynów. I teraz może tak, może najpierw pokój serca. A więc trzeba widzieć sercem, to jest bardzo dawne określenie, które warto tutaj wykorzystać. To jest kwestia wrażliwości. Wrażliwość na to, co się dzieje, na potrzeby innych, na to, żeby móc zareagować, żeby, jak to ktoś ładnie znowu powiedział, układać w sercu, układać czas, układać myśli i szukać światła. To jest serce. Najlepiej oddać się od razu Maryi, to jest też serce. Oddać się niepokalanemu sercu Maryi. A teraz pokój umysłu. Umysł ma za zadanie oceniać to, co widzimy. Umysł ocenia i projektuje. A więc oceniać umysłem, co się dzieje, co mogę zrobić i w ramach pokoju umysłu pamiętać o nadziei. O nadziei. Ta sytuacja, która jest, to jest sytuacja paradoksalnie nadziei i to nadziei, zwłaszcza dla Polski. Tutaj mogłabym przywołać kardynała Wyszyńskiego. Niedługo będzie beatyfikowany, który przecież przewidywał dla Polski, jakby zapewniał jej ważne miejsce wśród narodów w służbie dla Maryi. I tak byśmy to chyba musieli widzieć, jako szczególną rolę nas wszystkich, czyli Polaków. I wreszcie pokój czynów. Pokój czynów to ostatecznie w spokoju działać, przy czym przypominam tutaj myśli na temat pracy. Działać to znaczy działać duchem, umysłem i fizycznie. A więc modlić się umysłem, czyli rozwijać umysł. Dzieci to robią w szkole, ale to powinni rozwijać wszyscy, czyli czytać dobre rzeczy. A przy okazji opowiem, wskażę na pewien przykład, który mnie rozczulił do głębi, dlatego że pewien bardzo starszy skrzypek, pan skrzypek, który właśnie w tej chwili przebywa w szpitalu, nie z powodu koronawirusa, ale jest w szpitalu i tam będzie jakiś czas. Właśnie jak słyszałam, poprosił o nuty i o skrzypce, żeby mógł grać swoim towarzyszom. Więc myślę, że właśnie ten pokój czynów to jest taki właśnie pokój. Nieustanne zastanawianie się, co możemy dobrego zrobić.
Mhm. Pani doktor...
I to byłoby w zasadzie podstawa tego, co chciałam powiedzieć, ale ja mam jeszcze różne inne myśli, nie wiem, kontynuować.
Pani doktor, no zostało nam 10 minut. Ja mam jeszcze takie pytanie do pani, bo chciałabym chociaż 1-2 telefony, abyśmy mogli odebrać. Czy pani doktor, czy te rozważania, które pani nam podała, rozumiem, że pani utożsamia się z nimi wszystkimi.
Oczywiście.
Tak. I na koniec może pani zechciałaby się podzielić z nami tym, w jaki sposób ten czas bezpośrednio dla pani jest, w jaki sposób pani odbiera ten czas, to już usłyszeliśmy, ale może coś od siebie zechciałaby pani powiedzieć, jako, nie wiem, no może jakąś wskazówkę, ewentualnie w kwestii wolnego wyboru, prawda, słuchających nas radiosłuchaczy.
Tak, człowiek ma rzeczywiście wolność i to w kwestii wolnego wyboru. Ta wolność jest dla nas rzeczą bezcenną, ale chodzi o wybór mądry, a mądry to w tej sytuacji chyba znaczy też ufny. A więc nadmienię może, że przebywam w domu głównie, w tym domu jestem nieustannie zajęta, no już tak mam, ale chodzę do kościoła. Na mszy święte, na których jest mało ludzi, zgodnie z zasadami, przystępuję do Komunii Świętej tak, jak wszyscy inni ludzie w mojej okolicy, w moich parafiach. Po prostu tak się składa, że u nas wszyscy przystępują do Komunii Świętej na klęcząco i przyjmują komunię do ust, jakkolwiek jest wybór. Ksiądz zawsze zaznacza, jeżeli ktoś życzy sobie inaczej, to bardzo proszę, ale na ogół zdarza się, że ktoś życzy sobie do rąk, ale na ogół wszyscy przyjmują Komunię Świętą do ust i to jest jakiś punkt, wydaje mi się, że też ważny. Wspominam po prostu o
tak,
tym.
Tak, tak, tak.
O spokojnej ufności tutaj.
Tak.
Jeszcze powiedziałabym, że w naszej parafii też to się zadziało. W ostatnim tygodniu ksiądz proboszcz wyłożył dla wiernych akt ofiarowania się Matce Bożej, czyli to jest ten akt ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi według prymasa Wyszyńskiego. I ja na przykład zaczęłam wszystkich w okolicy informować, że można sobie taki akt albo odebrać, albo z Google wyciągnąć i ofiarować się Niepokalanemu Sercu Maryi właśnie.
Pięknie. Pani doktor, rozumiem, że miałaby Pani dla nas jeszcze obszerniejszy przekaz i pewnie tych myśli pięknych byłoby też sporo jeszcze. Natomiast no, w tej chwili ja bym zaproponowała jeszcze, żeby się to dać możliwość radiosłuchaczom, którzy zechcą, tak? Do nas.
Tak.
Bo już mamy na linii pierwszego radiosłuchacza, także nie podaję numerów telefonu, może za chwilę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Irena Kraków, parafia Miłosierdzia Bożego, tak. Na osiedlu oficerskim. Pani doktor, ja zdaję sobie z tego sprawę, że czasu jest bardzo mało, a chciałam dość dużo powiedzieć. Będę bardzo to skrótowo robić.
Nie, ale to przede proszę naprawdę wyjątkowo skrótowo.
Wyjątkowo. Bardzo. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za to, co pani doktor przekazała. To jest uspokojenie serc. Podkreślenie wiara i rozum. Oczywiście wiara nasza może być bardzo głęboka, ale rozum tutaj również pracuje, żeby uchronić się od zarażenia. Ja otrzymałam w mailu bardzo ciekawy artykuł, który wydrukowałam i chciałabym ten artykuł powielać i rozsyłać czy drogą mailową, czy jakąś inną drogą. Jest to artykuł, który właśnie informuje o tym, w jaki sposób ustosunkować się do tego, aby się nie zarazić. Jest to dość długi artykuł. Czy ja mogłabym mailem na Radio Maryja przesłać ten artykuł?
No proszę, tak, mailem jak najbardziej, ale myślę, że takich instrukcji, w jaki sposób ustrzec się przed wirusem, bo pani mówi o ustrzeżeniu się takim
fizycznym. To jest takie właśnie... nie tylko o tym, żeby się ustrzec, ale żeby jakoś uspokoić wnętrze człowieka, aha, który jest zaniepokojony, którego ogarnął nie tylko lęk, ale ten głębsze już odczucie, czyli strach, który jest kierowany konkretnie na tego koronawirusa. Jest to w moim
pani
zdaniem,
Ireno, to bardzo bym prosiła, żeby pani na maila przesłała to do Radia Maryja. Natomiast na ten czas podziękujemy bardzo i dziękujemy za rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. I mamy już drugą osobę na łączach. Bardzo proszę, porady pedagoga, psychologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Rabisz Halina z Kołobrzegu.
No miło nam, pani Halino.
Jestem doradcą życia rodzinnego i ten okres, który teraz nastał, jest dla mnie cudownym okresem, bo mogę podpowiadać właśnie ludziom, jak czynić uczynki miłosierdzia, które tak ważne są w okresie postu. Mhm. I najważniejsze wobec bliskich, których mamy, z którymi nie możemy się widzieć, a są zadawnione rany, jakieś krzywdy uczynione. I właśnie już wczoraj pisałam i dzisiaj piszę listy do każdego z dorosłych dzieci, synów, córek. Przekazuję im testament moralny. Zadaję pytanie, co złego uczyniłam, jakie czyny i słowa były ich raniące. Proszę, że chciałabym im wybaczyć i chcę ofiarować im przebaczenie, ale pragnę, aby oni też pragnęli tego przebaczenia, że jeżeli uznają, że rzeczywiście skrzywdziłam ich, to niech napiszą kiedy i ja im przeproszę i poproszę o wybaczenie. Jednocześnie ja im przebaczę, jeśli oni uznają, że zranili, że skrzywdzili, że jeżeli uznają przed Bogiem, że to, co było między nami, było złe i niewłaściwe. I jeśli poproszą o to przebaczenie, ja jestem gotowa natychmiast im to przebaczyć.
Rozumiemy,
i napisałam
pani
taki krótki list do mojego męża po 31 latach, który odszedł, zostawił mnie z dziećmi. I chcąc mu ułatwić to przyjęcie przebaczenia, napisałam w ten sposób. Drogi mężu, jeśli chodzi o przeszłość i przyszłość, chcę ją powierzyć Bogu i chcę, żeby nie było między nami czegoś, co może być przeszkodą w pojednaniu. Mam dla ciebie gotowość przebaczenia. Jeżeli pragniesz tego przebaczenia, jeżeli chcesz przyznać się i okazać skruchę, że nie byłeś takim dobrym mężem i ojcem, jakim pragnął tego Bóg, to jestem gotowa ci przebaczyć. Wystarczy, że nawet nie będziesz pisał. Wystarczy, że wyślesz mi buźkę, taką jak się wysyła w SMS-ach, buźkę z łezką i ręce złożone, które będą świadczyły o tym, że żałujesz i prosisz o to przebaczenie.
Pięknie, pani
A
Halino.
Ja ci z radością udzielę.
Pani
Twoja
Halino.
Kochająca cię aż do śmierci żona.
Piękne to jest, co pani nam przeczytała, rzeczywiście. I dziękujemy, bo to jest takie osobiste świadectwo, w jaki sposób postępować, w jaki sposób wykorzystać ten piękny, aczkolwiek tak trudny czas, w którym się znaleźliśmy, czas pandemii. Ja poproszę panią doktor o ustosunkowanie się do tych radiosłuchaczek.
Jak widać, przebaczanie jest konieczne, a nie jest jednak to taki zupełnie łatwy proces. Ja nie chciałabym na ten temat dyskutować, ale samo dążenie do przebaczenia jest wspaniałą rzeczą i przy okazji dodaję, że akt uwielbienia miłości miłosiernej, który dzisiaj jest publikowany w naszym dzienniku, to jest właśnie to. Miłość miłosierna, która pomaga, która wybacza, ale która równocześnie cały czas zachęca do wysiłku. Także tak to bym skomentowała na razie.
Dziękuję pani doktor za to słowo. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że dzisiaj w audycji porad pedagoga i psychologa temat wiara, rozum i pokój w czasie pandemii. Gościem naszym była pani doktor Iwona Roszkiewicz, psycholog. Pani doktor, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziła się pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mam nadzieję, głęboką nadzieję w sercu, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, że swoją wiedzą, mądrością zechce pani również w przyszłości służyć radiosłuchaczom.
Bardzo serdecznie dziękuję i pani prowadzący, i wszystkim słuchaczom, a dodam, że ten sposób uczestniczenia w audycji jest jednak trudem, bo nie widzę osoby, z którą rozmawiam. Jest to jednak trudne, no ale pokonujemy oczywiście wszystkie trudności i bardzo też dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję ślicznie pani doktor i dziękuję wszystkim słuchającym nas i zapraszam na kolejny wtorek do porad pedagoga i psychologa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.